Wolność słuchania wymaga wspierania. patronite.pl/radiownet
Wracamy do studia Odysei Wyborczej. Z nami rozmowa o prawie, a teraz będzie o polityce. Michał Kolanko, dziennikarz, Dziennik Rzeczpospolita. Dzień dobry, panie redaktorze.
Dzień dobry, witam serdecznie. Dziękuję za zaproszenie.
To jest z Krakowem też zresztą związany, Kraków-Warszawa, więc nie tylko ma nam, ale i pan redaktor łączy dwie stolice Polski.
Rzeczywiście, urodziłem się w Krakowie i to też mogę powiedzieć chyba nie zdradzam jakichś tajemnic, że w roku 85, czyli no minie 40 lat w tym roku.
To będzie huczna impreza gdzieś, nie wiem, czy w Krakowie, czy w Warszawie, ale to już poza anteną Warszawie sobie raczej ustalimy. Panie redaktorze, dzisiaj po południu 14, może 15, marszałek Hołownia ma ogłosić datę wyborów. Wiemy, że nie będzie to 4 maja, to już wykluczył Szymon Hołownia. Może być 11, może być 18, może być też 25, chodzi o pierwszą turę. Dwa tygodnie potem ewentualna druga tura. Wyścig oficjalnie wystartuje 15 stycznia. To będzie taki już moment, kiedy ruszą także wszystkie formalne procedury, no ale dzisiaj też Szymon Hołownia mówił, że kampania jest jego zdaniem nieco leniwa, mdła i ona będzie musiała być zrestartowana przez de facto wszystkie komitety wszystkich kandydatów. Jak to będzie na początku tej już formalnej kampanii wyglądało?
Tak, rzeczywiście dzisiaj ta oficjalna w jakimś sensie decyzja, spodziewamy się, że ja obstawiam bardziej 11 niż 18 maja, chociaż też oczywiście może się to wszystko, to się dzisiaj rozstrzygnie, tak?
A ile zależy od daty wyborów? Jaką władzę polityczną de facto ma w tej chwili w rękach Szymon Hołownia, bo to od jego de facto osobistej decyzji zależy, czy to będzie 11, czy to będzie 25, potem druga tura, to już w połowie czerwca. To jest istotna kalkulacja no polityczna właśnie. Kiedy?
Znaczy, wydaje mi się, że dzisiaj, gdy te marszałek Hołownia mówi, że ta kampania jest mdła, to bardzo ciekawa też obserwacja, no bo on w jakimś sensie, znaczy nie w jakimś sensie, on sam w niej przecież uczestniczy. Wydaje się, że dzisiaj to jest głównie kwestia techniczna jednak, tak bym to oceniał. To jest całkiem jasne, że ten pierwszy termin możliwy, który marszałek Hołownia wykluczył, czyli 4 maja, jeśli dobrze pamiętam, no on rzeczywiście byłby problematyczny ze względu na to, że wtedy oczywiście no to jest długi majowy weekend, więc to będzie 11 czy 18 czy 25 maja. No chyba dzisiaj nie ma jakiegoś takiego jednak wielkiego znaczenia. Bardziej ważne jest jednak coś innego, że ta decyzja w końcu zapadnie i będziemy mieli jakieś takie konkretne ramy, nazwijmy to, ustrojowe tej kampanii. I to myślę, to jest istotne dzisiaj, że tak jak mówiłem wcześniej, no po prostu ta decyzja wreszcie zapadnie, wreszcie po tym długim czasie oczekiwania, po też długim bardzo, mam takie wrażenie, nie wiem, czy pan się ze mną zgadza, w takim sezonie bożonarodzeniowym, wreszcie ta polityka rusza, tak? To jest chyba dzisiaj najbardziej istotne, że dzisiaj polityka, takie też mam wrażenie, słuchając wypowiedzi różnych polityków i też rozmawiając z nimi off the record, no wreszcie rusza. Że są kluczowe sprawy dotyczące też PKW, Sądu Najwyższego. Są jakieś ramy instytucjonalne dzisiaj wreszcie będą pokazane, że tak się wyrażę, przez marszałka Hołownię, który ogłosi ten termin, porozmawię też z Sylwestrem Marciniakiem, tak rozumiem, też dzisiaj jego poranny komunikat marszałka Hołowni. No i to jest chyba dzisiaj najważniejsze.
To jest ten komunikat, a z drugiej strony pytanie, jak ta kampania już wyglądała, ta prekampania, jak będzie wyglądać, szczególnie dla koalicji rządzącej. Tu jest cały kłopot związany z tym, czy wybory będą ważne. Profesor Ryszard Piotrowski tak na koniec rozmowy, która była przed piosenką zespołu Manam, mówił, że jego zdaniem, jeżeli pieniądze nie zostaną wypłacone mimo decyzji PKW, to będą podstawy, aby w ogóle wybory uznać za nieważne, bo to nie jest równa rywalizacja, kiedy się nie realizuje decyzji, orzeczeń Sądu Najwyższego, kiedy opozycja ma mniej pieniędzy niż koalicja rządząca na kampanię, więc cała ta kampania wydaje się będzie w cieniu sensu i w ogóle legalności procesu się odbywać.
Ma pan rację, oczywiście. To jest, myślę, dzisiaj też ważna rzecz, o której też dzisiaj, z tego jak słuchałem, mówił marszałek Hołownia, też było to pytanie i wczoraj, i dzisiaj. Natomiast może to jest nowa sytuacja, tak? Tych kampanii prezydenckich w Polsce było do tej pory kilka tylko. One się, oczywiście każda z nich się odbywała w różnych sytuacjach. Pierwsza wygrał ją Lech Wałęsa, druga wraz ze Stanisławem Tymińskim, później słynna kampania w 1995 roku, dobrze pamiętam, wygrana przez Aleksandra Kwaśniewskiego, później druga kampania, którą wygrał Kwaśniewski, później kampania też 20 lat temu, co też myślę, ten rok jest rokiem rocznic, zaczęliśmy trochę tak żartobliwie od mojej rocznicy 40 urodzin, natomiast 20 lat temu wygrał kampanię świętej pamięci Lech Kaczyński, później oczywiście 2010 rok, kampania po katastrofie w Smoleńsku wygrana przez Bronisława Komorowskiego, później znowu kampania przegrana przez Bronisława Komorowskiego w 2015 roku, 10 lat temu też okrągła rocznica, wygrana przez prezydenta Andrzeja Dudę. Później oczywiście kampania w 2020 roku też nietypowa, której prezydent Duda wygrał ponownie, natomiast oczywiście wtedy doszło do zmiany kandydata. Była historia z wyborami kopertowymi. Do czego zmierzam, że każda z tych kampanii toczy się w innej sytuacji. Teraz mamy nowy czynnik, którego wcześniej nie było przez te kilkanaście lat historii, czyli to, o czym pan mówi, tak? To pytanie o ważność wyborów. Doszło też do niecodziennej sytuacji, myślę, że można też o tym powiedzieć. Wczoraj pisałem taki tekst, w Rzeczpospolitej się ukazał jeszcze w ciągu dnia, że prawdopodobnie wczoraj miała być jakaś decyzja, czy miała być jakaś informacja o tym, co zamierza zrobić minister Domański, jeśli chodzi o sprawę wypłacania pieniędzy Prawu i Sprawiedliwości, ale się okazało, że jednak tej decyzji nie było, że coś się wydarzyło w trakcie dnia, że tak się wyrażę, bo jeszcze rano była taka informacja, do której zresztą nawiązywał chyba też były marszałek Sejmu i był szef Resortu Spraw Zagranicznych Grzegorz Schetyna w jednym z programów poradnych wczoraj, że ma być decyzja dotycząca wypłaty pieniędzy dla Prawa i Sprawiedliwości w ciągu najbliższych godzin. Coś poszło inaczej. I z tego, co z najnowszych informacji, które ja też mam ze sfer rządowych, wynika, że minister Domański dalej ma się namyślać.
No pytanie, jak długo namyślać?
Ten kontekst dla tych wyborów.
Kontekst prawno-finansowy i taką pewną, to nawet nie pewną, niepewność, co dalej z uznaniem i co potencjacją Izby. Wiemy, że ustawa, o której też rozmawiałem z profesorem Piotrowskim, którą zgłosił marszałek Hołownia, prawie na pewno przyjęta nie będzie. Trudno sobie, żeby PiS ją poparł, ale nie ma też poparcia wewnątrz koalicji rządzącej. Lewica ustami marszałka Czarzastego mówi nie, więc wydaje się, że wejdziemy w te wybory i będziemy cały czas w obecnym reżimie prawnym, którego nie uznaje część koalicji rządzącej.
Tak, sytuacja jest bardzo, bardzo złożona. Też zastanawiałem się trochę nad tym, o czym pan mówi teraz, czyli o tym sprzeciwie, który tak bardzo wyraźnie powiedział marszałek Czerzasty, marszałek Czerzasty wobec tej ustawy, którą zaproponował marszałek Hołownia. Mam takie wrażenie trochę déjà vu, że jednak powtarzają się napięcia wewnątrz koalicji, o których rozmawialiśmy w ubiegłym roku, tak? Między poszczególnymi jej elementami, czyli nie tylko między na linii Platforma, która jest największą, wiadomo, partią tworzącą koalicję i mniejszymi partiami, ale też na linii Lewica Polska 2050, bo tutaj rok temu to była sprawa przy wyborach samorządowych dotycząca aborcji, bardzo mocne uderzenie marszałka Czarzastego w Szymona Hołownię wtedy. I teraz mamy trochę déjà vu, tak jak mówiłem. To też chyba pokazuje klimat, który jest dzisiaj w koalicji rządzącej. Chyba nie najlepszy, tak bym to powiedział. Klimat jednak pewnego dużego napięcia na różnych polach. No i tej niepewności, co nie tylko wynika ze sprawy PKW, Sądu Najwyższego, ale też, no powiedzmy sobie to wprost, no niepewności co do samego wyniku, tak? Bo dzisiaj nikt, myślę, że to bossów Trzaskowskiego, ani też oczywiście też do drugiej strony, drugiej głównej siły politycznej, czyli Prawa i Sprawiedliwości, też no, nikt dzisiaj no, nie jest do końca pewny, co się wydarzy w maju, tak? Rozmawialiśmy o tym terminie wyborów, że on określi pewne tam ramy instytucjonalne samej kampanii, no, ale też jest takie poczucie, że chyba no, właśnie nie wiadomo, co się wydarzy. I sztabowcy też nie są pewni, jak będzie miał, jak będą miały wpływ wydarzenia globalne, tak? Wydarzenia takie jak zbliżające się wielkimi krokami inauguracja prezydenta Trumpa w Stanach Zjednoczonych 20 stycznia. Też potencjalne wejście różnych nowych sił do gry w samej kampanii. Mówię tu o kongresie Kanału Zero, który planowany jest na połowę lutego. Tam niektórzy twierdzą, że Krzysztof Stanowski wtedy po prostu ogłosi swoją kandydaturę na urząd prezydenta. Tak jak mówiłem, no, nikt nie jest niczego dzisiaj pewny. I to myślę, że też jest jakaś tam rzecz, która wyróżnia dzisiejszą prekampanię, już za chwilę kampanię wyborczą od tych, o których mówiliśmy wcześniej.
A właśnie, to taki news, który przeszedł przez media prawicowe, konserwatywne, czyli że Donald Tusk ma naciskać na swoich koalicjantów i na lewicę i na trzecią drogę, żeby zrezygnowały z własnych kandydatów, żeby i Magdalena Biejat i Szymon Hołownia nie kandydowali. Po pierwsze, żeby wzmocnić już w pierwszej turze Rafała Trzaskowskiego, ale też, jak to rozumiano, żeby obniżyć temperaturę sporu wewnątrz koalicji, że kampania wyborcza, kiedy Szymon Hołownia, aby zdobywać popularność, będzie musiał jakoś się od Rafała Trzaskowskiego odróżnić, pokazać różnicę między sobą a kandydatem, tym samym Platformą Obywatelską i podobnie Lewica, że to wszystko może i tak pogorszyć nie najlepszą, jak pan redaktor powiedział, kondycję i współpracę w ramach koalicji rządzącej.
Ja to doskonale rozumiem, skąd takie teorie.
A właśnie, czy to są teorie, czy prawdziwe? Czy do trochę pana też takie do słuchy doszły, że gdzieś tam Donald Tusk no, sonduje, czy jest taka możliwość?
W tym momencie tylko mogę powiedzieć jedno, że wcześniej, w ubiegłym roku, był taki nacisk rzeczywiście na Szymona Hołownię i na Lewicę, żeby, zwłaszcza to było dosyć dawno temu, te wydarzenia się dzieją bardzo szybko, że tak się wyrażę, ale to było tuż po zwycięstwie Rafała Trzaskowskiego w wyborach na prezydenta Warszawy. To zwycięstwo miało miejsce oczywiście w kwietniu ubiegłego roku, że tam był taki moment, pan redaktor też pewnie doskonale to pamięta, że politycy Platformy, w tym na przykład Marcin Kierwiński, no, mówili właśnie o tym, żeby był jeden kandydat. Później sprawa trochę przycichła. Ja, mówiąc szczerze, nowych informacji w tej sprawie dzisiaj nie mam, natomiast rozumiem, skąd bierze się ta, skąd to się może brać. No bo rzeczywiście z punktu widzenia Platformy jest to pewnego rodzaju logiczne, że jeśli no jest tylko dwóch kandydatów potencjalnie, albo jest tylko jeden kandydat, bo nie, dwóch kandydatów na pewno nie będzie, ale jest jeden kandydat po stronie koalicji rządzącej, czyli Rafał Trzaskowski, i jest no, kandydat po stronie prawicy, czyli jest Rafał Trzaskowski, no to taka budowanie takiej polaryzacji ma z punktu widzenia Donalda Tuska sens. Dla niego też im więcej jest osób, które kandydują, czy to jest Magda Biejat, czy to jest Szymon Hołownia, Krzysztof Stanowski, czy to jest właśnie oczywiście Sławomir Mentzen, no to tym gorzej, no bo te głosy się rozpraszają w pierwszej turze, niezależnie od tego, i to jest pewnego rodzaju paradoks, na kogo padają, tak? Ja pamiętam, rozmawialiśmy trochę historycznie o kampaniach w przyszłości, pamiętam takie nagłówki czołowych tygodników opinii w 2015 roku, że no, prezydent Komorowski wygra już w pierwszej turze. One się skończyły tak, jak się musiały wtedy skończyć. Natomiast dlaczego zmierzam, że dzisiaj rzeczywiście może być jeszcze pewnego rodzaju nacisk nowy, nie wiem, wiosną tego roku, na to, żeby kandydaci, o których pan mówi, się wycofali. Ja rozmawiałem niedawno, wywiad ukazał się w Rzeczpospolitej z Magdaleną Biejat, z kandydatką Nowej Lewicy. Nie mam poczucia, że Nowa Lewica chce się wycofać z tej kampanii, żeby przeciwnie Magdalena Biejat.
No to jeżeli będzie tych trzech kandydatów, do tego jeszcze Adrian Zandberg bardzo prawdopodobnie wystartuje na Lewicy, jest pan Szumlewicz, tych kandydatów robi się dużo w tym szeroko pojętym obozie centrolewicowym.
Ja mam, odsyłam do tego wywiadu, który się okazał w Rzeczpospolitej z panią wicemarszałek, że no tu nie ma absolutnie żadnej tendencji do tego, żeby się wycofywać, wręcz przeciwnie, raczej, żeby podkreślać różnicę z Trzaskowskim. Magdalena Biejat miała też całkiem niezły wynik tej kampanii, o której mówiłem wcześniej, czyli właśnie w wyborach na prezydenta Warszawy. I tak jak pan zauważył, jeszcze będzie być może Adrian Zandberg, być może będą jeszcze kolejni kandydaci, również po tej stronie centroprawicowej, że tak się wyrażę. Więc to marzenie, jeśli jest prawdziwe, Donalda Tuska o tej pełnej polaryzacji w tych wyborach się po prostu nie spełni.
A jak to wpłynie na to drugie zastrzeżenie, że może chodzić nie tylko o pełną polaryzację, ale także o utrzymanie spoistości koalicji rządzącej? Czy ona przetrwa? Pewnie przetrwa, to głupie pytanie, ale jak przetrwa parę miesięcy kampanii wyborczej?
Bardzo dobre pytanie, no bo ten rok, który minął, 2024, to był pierwszy rok w praktyce rządzenia koalicji, która oczywiście PiS nazywają koalicją 13 grudnia, Platforma Obywatelska, czy koalicjanci nazywają siebie koalicją 13 października.
A my mówimy centrolewicowa.
No, każdy może sobie powiedzieć, co jest dowolność w budowaniu tych opisów. Natomiast jest tak, że no, fakt, co do opisów może być różnie, natomiast co do faktów, no, to jest tak, że realnych, dużych programów, które ta koalicja osiągnęła, no nie było tak specjalnie wiele, tak? Bo mówię o takich programach w typie takiego blitzkriegu, to słowo może nie najlepiej dzisiaj pasujące, ale jednak bliskiego, które dokonało Prawo i Sprawiedliwość po wygranych wyborach w 2015 roku, tak? 500+, bardzo wiele różnych innych zmian. Wydaje się, że główny na dzisiaj programem, które w tym nurcie, tak? Prawo i koalicja 13, koalicja właśnie, to każdy może sobie... Koalicja rządząca po prostu przeforsowała. To był program Aktywny Rodzic, to jest program Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Renta wdowia, wolna wigilia, podwyżki dla budżetówki, odblokowanie KPO. No jest tego kilka, nie ma takiego jednego wielkiego game changera, który by zmienił polską politykę, tak? To chyba jest całkiem jasne. I Donald Tusk w tym swoim ostatnim wystąpieniu też w trakcie przed nowym rokiem, no tak zasugerował, że wszystko się zmieni, jak Rafał Trzaskowski zostanie prezydentem Polski. Ja to rozumiem, natomiast mam takie wrażenie, że te wybory prezydenckie są trochę właśnie o tym, być albo nie być całej koalicji, że jeśli rozmawialiśmy o tym zresztą już parę ładnych tygodni temu na antenie Radia Wnet, że jeśli Karol Nawrocki zostanie prezydentem Polski, to moim zdaniem to otwiera ścieżkę do przyspieszonych wyborów parlamentarnych jesienią tego roku. Od czasu naszej rozmowy minęło, tak jak mówiłem, parę ładnych tygodni. Moje wrażenie się jeszcze pogłębia. To znaczy,
a nawet jeśli wygra Rafał Trzaskowski, ale po takiej brutalnej kampanii, no już teraz widzimy początek roku i taki dość nawet obcesowy, jak na nawet polską politykę, spór między lewicą a trzecią drogą. On trwał oczywiście przez cały rok. Poprzedni trwał, ale szef lewicy Czarzasty mówiący do wicepremiera, szefa PSL-u: kup sobie większe lustro, żebyś mógł się oglądać lepiej i zwraca uwagę na sprawy grup, które nas popierają. To nie wiem, czy to buduje już teraz na początku tej kampanii dobrą atmosferę.
Tak, rozmawialiśmy, ta atmosfera moim zdaniem dzisiaj w koalicji rządzącej jest ciężka z wielu powodów, ale one są jakby zaszyte w samej koalicji, tak? Bo to jest całkiem jasne, że to nie jest taka koalicja, i to już wiemy po ubiegłym roku, jak w latach 2007-2015, gdy rządziła Platforma Obywatelska z PSL, tak? To jest coś, przepraszam, zupełnie innego, w której i trzecia droga, PSL plus Polska 2050 i Lewica muszą nie tylko odróżniać się od siebie, ale też odróżniać się od Platformy Obywatelskiej. I tego no nie było, gdy rządził Donald Tusk za pierwszym razem, gdy wicepremierami byli, jak dobrze pamiętam, najpierw Waldemar Pawlak, a później Janusz Piechociński. Tego po prostu nie było, tak? Już zostawmy na chwilę też ten czas, gdy premierem była Ewa Kopacz, ta koalicja wtedy już też miała zupełnie inny charakter. Natomiast teraz jest zupełnie inaczej, tak? I myślę, że po prostu stąd się biorą inne teorie, o których też być może pan redaktor słyszał, że Donald Tusk po tym, jak hipotetycznie wygrałby Rafał Trzaskowski, no to Donald Tusk będzie próbował doprowadzić tak czy owak do przyspieszonych wyborów parlamentarnych, też być może jesienią tego roku, żeby, no mówiąc tak wprost, osłabić lub jeśli nawet nie wygumkować koalicjantów i otworzyć sobie drogę do innego stylu rządzenia. Takie tory też na
tym się pojawiają. Na razie Donald Tusk, skoro się do premiera zeszło, mamy trochę minutę, więc krótkie pytanie o konferencje prasowe. Premier Donald Tusk od połowy listopada bardzo rzadko na konferencjach się pojawia. Chyba w Polsce nie było żadnej konferencji prasowej. Jedna była na pewno we Lwowie, jedna była w Brukseli przy szczycie Rady, tradycyjnie taki krótki briefing prasowy. Donald Tusk jakoś do dziennikarzy nie wychodzi. Dlaczego? I dlaczego też dziennikarze sami nie mają z tym kłopotu, że w zasadzie nie ma kontaktu z premierem?
To jest myślę, że efekt pewnej strategii, którą przyjął też Donald Tusk. Ja tego dołożę jedną rzecz, że też nie ma wywiadów ani prasowych, ani telewizyjnych.
O tak, to też.
Premiera. Było ich kilka, moim zdaniem, od czasu, gdy premier Tusk został ponownie po raz trzeci premierem rządu. Ja uważam, że ta strategia jest podyktowana. W jakimś sensie to jest ta defensywna strategia, bo dzisiaj, jak rozmawiamy sobie przez ostatnie kilkanaście minut, no to
same kłopoty. Ja
mieliśmy dziesiątki pytań do premiera o różne sprawy, też nastroje społeczne, gospodarkę, kwestie właśnie, co ma zrobić minister Domański, koalicjantów.
No dobrze, ale będąc złośliwym, więc gdyby premier Morawiecki przez ponad miesiąc nie zrobił żadnej konferencji po Radzie Ministrów, to świat dziennikarski by huczał i byłyby fale oburzenia. A tu się okazuje, że premier Donald Tusk może przez miesiąc nie robić konferencji, nie wychodzić, wywiadów nie udzielać i jest cisza i spokój w mediach.
A wie pan, też jest inna jeszcze różnica, którą myślę też nasi słuchacze doskonale widzą, ale też warto ją podkreślić, że rząd premiera Morawieckiego, co też w kuluarach dziennikarskich jest dzisiaj trochę wspominane, nie wszyscy chcą nawet w kuluarach powiedzieć, jak było, no ale tak się słyszy, że no przecież że rząd miał rzecznika, tak, do którego można było zadzwonić. Rzecznik Müller
odpisywał, odzwaniał, czasami z trudnościami, ale jakiś kontakt był, to prawda, teraz rzecznika
tak,
nie ma.
Tak, dziennikarze, powiem panu, w kuluarach, tak, teraz sobie rozmawiamy na antenie oczywiście, ale mogę tak panu powiedzieć, myślę, że nasi słuchacze mogą też uznać za interesujące, że tam w kuluarach gdzieś tam różnych rozmów dziennikarskich przez ostatnie miesiące można było usłyszeć, ja przynajmniej usłyszałem, no, że właśnie, no, było jak było, że no nie wszyscy byli zadowoleni z kierunku, który objął rząd premiera i wcześniej Szydło. Premier Szydło też miał rzecznika i premiera Morawieckiego. No ale przynajmniej był ten rzecznik, do którego można było dzwonić i właśnie uzyskać stanowisko on the record, tak? Tak jak teraz rozmawiamy na antenie, że rzecznik Müller się wypowiadał po prostu i to pomagało w naszej pracy. Nawet jeśli nie wszyscy byli
Z odpowiedzi zadowoleni, to przynajmniej one były.
Natomiast to warto podkreślić, że...
A teraz tych odpowiedzi nie ma i to jest w ogóle przedziwne, ale to już dokończymy
to. Być może na kolejną rozmowę, ale warto obserwować. Rzeczywiście wydaje mi się, że gdyby rząd dzisiaj, tego się nie spodziewam, oczywiście nie ma takich żadnych informacji, no ale jednak gdyby rząd się powołał rzecznika, no to byłby prawdziwy game changer i myślę, że byłaby to zasadnicza zmiana, natomiast oczywiście takich informacji nie ma i pewnie się to nie wydarzy.
Nie będzie. Z jakiegoś powodu, zobaczymy. Może właśnie lęku, o którym mówił pan redaktor, trochę ani rzecznika, ani tym bardziej konferencji wywiadów premiera nie ma. Premier dla polskich dziennikarzy jest po prostu niedostępny, przynajmniej dla większości. Michał Kolanko, dziennikarz
Rzeczpospolitej.
Dziękuję bardzo za rozmowę. Już 11:00, do usłyszenia. 2 minuty, czas na serwis informacyjny. W studiu jest Arkadiusz Jarzecki, więc ruszamy od razu z serwisem informacyjnym, a potem powiemy trochę o sytuacji w Stanach i w sieci, bo zdaje się, że cyberpanowie, jak to mówi profesor Zybertowicz, postanowili zmienić kierunek zarządzania mediami społecznościowymi.